Mirosław Tomaszewski, książka Powrót Wilka, pierwsza nagroda w kategorii powieść pomorska.
Wilk powraca z wyprawy do kraju młodości, ale okazuje się, że ta kraina może już w ogóle nie istnieć. Książka, która wśród czytelników zbiera bardzo, bardzo dobre recenzje. Dzisiaj nagroda podczas Kosteriny.
Każde wyróżnienie jest wyjątkowe, bo spotyka się ludzi, którzy doceniają moją pracę. A jest to drugie wyróżnienie dla tej książki. Pierwsze było w gdańskim konkursie literackim, który ta książka wygrała w roku 2020. Została wydana w 2021. I rzeczywiście jest powrotem do krainy, która już nie istnieje, z Kanady, gdzie wyemigrował główny bohater. Rozgrywa się jednego dnia, 2 września roku 2005. Po 19-letniej przerwie, rozłące z grupą przyjaciół, z którym łączyło go bardzo wiele. Wspólna walka opozycyjna, miłość, zdrada. Rzeczy, które, gdy się jest młodym, ustanawiają te kamienie milowe naszego życia.
Ta książka także ma dosyć ciekawą konstrukcję narracyjną, bo właściwie oglądamy ją z perspektyw każdego z bohaterów osobna.
Ja jestem scenarzystą, to jest mój jakby pierwszy zawód i konstruuję swoje powieści w tenże właśnie sposób, jako scenariusze, więc dbam o to, żeby był wyrazisty protagonista, ale w tym wypadku te role zostały rozpisane na 6 osób. Jest tam co prawda główna postać, to jest ten emigrant, który wraca. To przez niego głównie rozgrywa się ta opowieść. Jego powrót zadecydował o tym, że spotkanie 2 września 2005 się odbyło. I wróciły nie tylko wspomnienia, ale tajemnice, które zostają tego dnia rozwiązane. Można powiedzieć, że jest rzeczywiście 6 protagonistów, dlatego że każdy rozdział jest pisany z perspektywy, mimo że jest w trzeciej osobie pisane, to z punktu widzenia każdej z tych postaci, więc możemy obserwować te same wydarzenia widziane pod zupełnie innymi kątami. Każdy z nich ma swoją prawdę, każdy z nich ukrywa coś, część tych tajemnic zostaje wyjaśniona, część nie.
Krystyna Lewna, autorka powieści Kości.
Bardzo odważny temat podjęty został w twojej książce. Temat przemocy seksualnej, perspektywa mocno kobieca. Opisane to wszystko po kaszubsku. Nie było obawy, jakie to reakcje wywoła w takim najbliższym środowisku, nie środowisku działaczy.
Obaw nie było żadnych. Trzeba tutaj pokazywać, że ten język kaszubski ma na tyle wystarczająco dużo słów, że w sposób adekwatny oddaje się pragnienia ludzi, moich bohaterów. Ja pokazałam nie tylko to, co dzieje się na zewnątrz, ale również starałam się zagłębić w tym, co oni czują naprawdę, co dzieje się w nich samych. Pokazałam ich ograniczenia, ich słabości, ich ułomności. Chcą zmienić swoje życie, starają się wyjść ze swojego podwórka, jednak jakiś strach ich paraliżuje, jakaś niemoc, a to wszystko spowodowane jest tym, że to są ich słabości. I to ich po prostu gdzieś zakleszczyło, zatrzasnęło w tej pułapce, z której oni nie są w stanie się w ogóle wydostać.
Czy Kaczki to jest dotychczas twoja najważniejsza powieść?
Myślę, że tak, ponieważ podobnie jak moi bohaterowie, ja również dojrzewam i widzę wiele rzeczy z innej perspektywy. Dotychczas, tak jak wspomniałaś, pisałam opowiadania, to były krótkie formy, ale jednak trzeba iść dalej, trzeba widzieć więcej i szerzej. I wydaje mi się, że to jest odpowiedni moment, że ja po prostu jako pisarka dorosłam do tego, aby opisywać powieść.
Ty jesteś bardzo często nagradzaną autorką i na konkursach literackich, konkurs prozatorski imienia Jana Drzżdżona i na konkursie Stryjewskiego. Dziś Kosterina. Czy to jest jakaś inna nagroda dla ciebie?
To jest nagroda osobliwa, ale wcześniej, 4 lata temu, otrzymałam wyróżnienie za moją książkę Motowidło. Ale nie ukrywam, pierwsze miejsce jest piorunujące. To jest zupełnie inne doznanie. Ja się bardzo wzruszyłam, nie spodziewałam się, czułam się, jestem ogromnie zaszczycona. Także warto pisać po kaszubsku. Cieszę się, że ta książka została napisana po kaszubsku, że ten język jest tak doceniony, że ta kaszubszczyzna tak się rozwija, ponieważ to jest mój język pierwszy i trzeba tutaj go promować jak najmocniej, jak najbardziej to jest możliwe na wszystkich takich frontach czy płaszczyznach. Płaszczyzny pewnie są jeszcze lepszym określeniem, ale to naprawdę mnie uskrzydla i dodaje takiej otuchy i takiej wiary w to, co ja robię.
Tomasz Słomczyński, autor książki Kaszebę.
Zwycięzca w kategorii reportażu. Jaką nagrodą dla ciebie jest Kusterina? Bo o Kaszebach mówiło się już bardzo dużo. No i pewnie największą nagrodą jest to zainteresowanie czytelników. Ale taka nagroda na targach lokalnych, pomorskich, to dla ciebie co?
To dla mnie moment czegoś w rodzaju uspokojenia, dlatego że o ile ludziom z innych części Polski ta książka podoba się lub nie, to jest różnie, zwracają uwagę na zupełnie inne rzeczy, na przykład na styl, na język, na formę. O tyle zauważyłem u nas na Pomorzu, na pierwszym planie jest treść. Tak naprawdę, co ja napisałem, jak ja napisałem, jak wszystkim znane fakty ubrałem w słowa, jakich słów użyłem i sformułowań. I wiem, że moja książka tutaj też wywoływała może nie kontrowersje, bo to za dużo powiedziane, ale nie wszyscy w 100% podpisywali się pod tym, co ja napisałem. I zastanawiałem się, jak ona zostanie odebrana tutaj. No i dzisiaj dostałem potwierdzenie, że jest spora grupa ludzi, którzy uważają, że to jest dobra robota. I to jest dla mnie bardzo ważne.
Myślisz o tym, żeby wydać kolejny zbiór reportaży?
Myślę o tym, że on się będzie pisał przez najbliższe lata. Na razie nie myślę o wydaniu, mam zupełnie inne plany, umowy podpisane na inne książki z wydawnictwem Czarne.
Co to będą za książki?
Gdzieś na przełomie roku tego i przyszłego ukaże się książka o Sopocie, bo ona już została oddana do wydawnictwa i wydawnictwo mi zamówiło, że tak powiem, kolejną. Zapytali mnie, o jakim regionie chciałbym napisać. No i ja powiedziałem im, że będzie to Dolna Wisła po Wiśle Żuławy. I tak, i to się spotkało z entuzjazmem i już zaczynam jeździć na ryby na Wisłę.
Ale rozumiem, że to także jest mniej więcej ten kształt jak w Kaszebę, czyli to jest po prostu planowany zbiór reportaży na temat i Sopotu, i Powiśla.
Sopot będzie trochę inny, Powiśle to jeszcze nie wiem, jakie będzie. Przede wszystkim dlatego, że ja się wychowałem w Sopocie i nie potrafię tam wejść w buty takiego przybłędy, który opisuje świat z pozycji podróżnika. Opisuje, jest bardziej osobista, no jest inna. Ja nie chcę za dużo mówić, natomiast ktoś, kto się spodziewa Wanogi po Sopocie, po przeczytaniu mojej pierwszej książki, będzie rozczarowany, bo tam nie będzie Wanogi.
Aleksandra Majkowska.
Dark Majkłewści, ucz so języka z Kaszepci Manutama. Jem barorytm, jest fajnie z białką wespół robi. I myślę, że my jakoś tam rozumiemy sobie dofulować w tym, co robimy. Ola jest taką bardziej kreatywną u fejnut, bo to jest bardziej, myślę, takim rzemiosnika rozumie to gdzieś czasa rozwinąć, czy budować. No ale myślę, że ten brzydty robot, mam nadzieję, będą mi, że co z dzecą przede wszystkim w tym przytrywku, ja ci są uczą kaszepsiłę. No bo tak jest my pomysł, ale że prawie te kaszepsinuty, coś co umumy, coś na co nie jedny są krzywią, że jaż za baro to je promował, bo szansę w innych placach są nawet kiedy, że to jest hymn kaszepsi, co jak wiemy pewną nie je. Ale skwerno wszyscy to znają, to może sobie nie móc obrażać, a próbować to jakoś tak przerobić, żeby to mogło jak najbardziej posłużyć tyś postępnym pokoleniom. Dla to jest my to przerobile tak, żeby śpiewający te dokazy na im przerobieniem, zecy mogły poznawać kaszepską słowiznę i to taką rozmaitą, bo mamy spiwałe łebleczeniem, łe farwach, łe rechłowaniem.
No i teraz pytanie, bo nazwa tej kategorii, w której wygraliście, jest bardzo szeroka, a jak wy sami byście określili te kaszubskie nuty? Czy to jest podręcznik? Czy to jest słownik? Czy to jest śpiewnik?
Myślę, że wszystko w jednym, bo mamy i piosenki, i mamy teksty do uczenia się, mamy też zadania do wykonania, różne łamigłówki, kolorowanki, mnóstwo miejsca do powtarzania tych słówek, które dzieci się uczyły. Bardziej chyba, nie wiem, podręcznik troszkę, nie?
Po prawdę może sparłączenie, albo tak pomocniczo książka do uczby kaszepskiego języka, może tak bym to powiedział.
Nazywam się Bogdan Badziąg, mieszkam w Gniewie. Tytuł mojej książki to Pelplin i okolice na drodze do odrodzonej Polski w latach przełomu 1918-1922. Chciałem opracować powrót Pelplina do Polski, czyli stosunkowo taki krótki epizod w dziejach miasta, ale bardzo fachowo, a jednocześnie w taki sposób, żeby to było przyjemne dla czytelnika. Jak słyszę od czytelników, że tę książkę dobrze się czyta, to się cieszę, ale ona jest dobrze ugruntowana w oparciu o źródła i literaturę.
To jest książka dla pelplinian czy dla wszystkich?
Czy ona jest dla szerszego kręgu odbiorców? Po pierwsze, już tytuł mówi, że jest to Pelplin i okolice. Te okolice są dość szeroko rozumiane, ponieważ teren ówczesnego Pelplina należał wtedy do trzech powiatów, czyli teren dzisiejszej gminy Pelplin wtedy należał do trzech powiatów pruskich. Na bazie tych pruskich powiatów kształtowały się polskie rady ludowe i na każdą część dzisiejszego terenu gminy Pelplin miała wpływ inna rada ludowa. Rada ludowa z Trzewa, rada ludowa ze Starogardu i rada ludowa z Gniewu. Więc to już ten obszar znacznie trzeba było poszerzyć, pokazać, jak te rady działające w tych powiatowych miastach wpływały na przemiany, jakie dokonały się w Pelplinie. Ponadto trzeba było też czytelnikowi pokazać pewien kontekst wydarzeń międzynarodowych. Skąd to się wzięło, jak to się stało, że nagle wojska polskie z Francji przyjechały tutaj na ten teren, tak? No to trzeba było pokazać, gdzie to źródło jest, gdzie ten początek jest. Więc ta książka ma wiele takich odniesień czasem do dalekiej historii.
Można powiedzieć, że przez tę pelplińską soczewkę można w ogóle śledzić na przykład losy takie ogólnopomorskie, żeby nie powiedzieć ogólnopółnocnopolskie.
Rzeczywiście tak. Ponadto na to jeszcze miała wpływ siedziba biskupa, który miał oddziaływał na cały teren ówczesnego Pomorza i w tym czasie też stosunek i biskupa niemieckiego i polskich księży do wolności Pomorza no był różny. Tak? Inne stanowisko miał niemiecki biskup, a inny polscy kapłani. W Pelplinie była też szkoła, która krótko przed przejęciem tych ziem przez Polskę kształtowała kadrę nauczycielską. Więc też to był wpływ, ten wpływ Pelplina na Pomorze był większy. Ponadto znana na Pomorzu gazeta Pielgrzym, która bardzo mocno oddziaływała na świadomość Polaków, na ich postawy w tym trudnym czasie.